pierwszej połowie lat 90. dostałem swoją pierwszą wieżę i w tej wieży było radio. Można było nastawiać sobie różne stacje. No i pomiędzy tymi stacjami, które miały swoje pasma, na których można było je złapać, był szum. Możecie sobie wyobrazić, jakież było zdziwienie małego Piotrusia, kiedy pewnego razu, szukając stacji, natrafiłem na coś bardzo dziwnego. Tego typu naliczanie numerów, jakichś dziwnych słów, sprawiło mnie w osłupienie. Nie wiedziałem kompletnie, z czym mam do czynienia. Po prostu nagle usłyszałem jakieś bardzo dziwne dźwięki. Wydawało mi się, że być może trafiłem na czyjeś zabawy z CB radiem, ale potem, po latach, okazało się, że była to stacja numeryczna. Bardzo dziwne i tajemnicze zjawisko, które można było odsłuchać i usłyszeć w radioodbiornikach właśnie w początku lat 90. w Polsce. Czym były te stacje numeryczne? Prawdopodobnie były to sposoby na komunikację w jedną stronę ze szpiegami. Dokładnie, tak jak usłyszeliście. Szpiedzy odbierali taki dziwny, zaszyfrowany sygnał, a potem mając odpowiedni klucz, odszyfrowywali to i dostawali w ten sposób instrukcje. Oczywiście nie było to przeznaczone dla uszu małego Piotrusia, ja słyszałem tylko jakiś bełkot, ale było to pewną tajemnicą i pokazało mi, że wokół nas krąży mnóstwo niewidzialnych sygnałów. Podobnie jak może krążyć mnóstwo niewidzialnych, niesłyszalnych naszymi uszami sygnałów, które mogą podchodzić od innych cywilizacji technicznych. Ale czy kiedykolwiek udało nam się usłyszeć taki sygnał albo zarejestrować go w jakiś inny sposób? Okazuje się, że są takie sygnały. 15 sierpnia 1977 roku maszyna drukująca teleskopu radiowego wypluła z siebie ciąg znaków, który już na zawsze zatrząsł światem astronomii. 6EQUJ5. Był to najpotężniejszy krzyk z kosmosu, jaki kiedykolwiek uderzył w nasze anteny, przekraczający 30-krotnie naturalny szum tła galaktyki. Od tamtej pory niebo w zasadzie milczy. Co jakiś czas tylko pojawia się na nim sygnał, który każe się zastanowić, czy nie został wyprodukowany rękami albo jakimiś innymi mackami obcej cywilizacji technicznej. Dzisiaj pod lupę weźmiemy najsłynniejsze i najbardziej zwodnicze sygnały z kosmosu, które otrzymaliśmy. Przeanalizujemy je jeden po drugim i sprawdzimy, jak współczesna nauka oddziela kosmiczne złudzenia od rzeczywistych zdarzeń. Zapewne kojarzycie pojęcie biosygnatur. To biologiczne i chemiczne ślady istnienia życia, na przykład odpowiednie stężenia metanu albo tlenu, których poszukujemy w atmosferach odległych planet. Ale my dzisiaj skupimy się na technosygnaturach, czyli na wskaźnikach obecności zaawansowanej technologii. Wdzielmy się na moment w obcego badacza, który z dużej odległości patrzy na Ziemię. Natura nie układa światła w geometryczne siatki, ani nie emituje chlorofluorowęglowodorów. Technosygnaturą jest więc wszystko to, co sztuczne. Od świateł po ciemnej stronie planety przez wykrywanie ukierunkowanych wiązek laserowych czy zanieczyszczeń przemysłowych, aż po potężne megastruktury, takie jak sfery Dysona, które blokują światło macierzyste gwiazdy w nienaturalny sposób. I nasz obcy badacz będzie szukał dokładnie właśnie takich śladów. Zresztą to samo robimy na Ziemi. Jednak naszą główną i najskuteczniejszą bronią pozostają poszukiwania radiowe. Dlaczego? Ponieważ w znanej nam astrofizyce nie istnieją absolutnie żadne naturalne procesy zdolne wygenerować skrajnie wąskopasmowy sygnał radiowy o szerokości np. zaledwie 1 Hz. Żeby oddzielić taki potencjalny sygnał od szumu naszego własnego sprzętu, astronomowie polegają na efekcie Dopplera, a w astronomii radiowej na tzw. dryfie dopplerowskim. Na pewno kojarzysz to zjawisko z ulicy. Kiedy mija cię pędząca na sygnale karetka, dźwięk syreny jest wysoki, kiedy się zbliża, i gwałtownie opada, kiedy karetka się oddala. Fale elektromagnetyczne w kosmosie zachowują się dokładnie tak samo. Obca planeta, z której nadawany jest sygnał, wiruje wokół własnej osi i krąży wokół gwiazdy. Ziemia robi dokładnie to samo. Ten skomplikowany wzajemny ruch sprawia, że odbierana przez nas częstotliwość fali radiowej ulega ciągłemu, płynnemu przesunięciu. Ten dryf mierzony jest w hercach, czyli w cyklach na sekundę. Jeśli nasz radioteleskop namierza sygnał, który nie ma żadnego dryfu dopplerowskiego, to ze stuprocentową pewnością wiemy, że nadajnik tkwi w tym samym układzie odniesienia co my, czyli na przykład na Ziemi. Innymi słowy, jest to po prostu ziemska interferencja, na przykład odbicia z wojskowego radaru, albo jak to się już wcześniej zdarzało, działająca w tym samym instytucie mikrofalówka. Albo statek obcych na orbicie geostacjonarnej, tylko ten pewnie wykrylibyśmy innymi sposobami. Jednak nawet jeśli sygnał dryfuje, musimy go poddać ostatecznemu testowi, a nazywamy go filtrowaniem kadencyjnym albo po prostu protokołem on-off. Jak działa ten protokół? Celujemy ogromną czaszę radioteleskopu bezpośrednio w badaną gwiazdę i nasłuchujemy przez 5 minut. I to jest ta nasza faza on. Następnie potężne silniki teleskopu odchylają antenę nieznacznie w bok w pustą, referencyjną przestrzeń kosmiczną na kolejne minuty i to jest nasza faza off. I tak na zmianę. Prawdziwa technosygnatura emitowana z dalekiego systemu gwiezdnego objawi się w spektrogramach wyłącznie podczas sesji on, a całkowicie zniknie w sesjach off. Ziemskie zakłócenia, które trafiają w listki boczne anteny z każdego kierunku, będą widoczne cały czas. Niezależnie od tego, czy patrzymy na gwiazdę, czy patrzymy w referencyjną pustkę. No bo właśnie tak, jeżeli nie weźmiemy tego wszystkiego pod uwagę, to za pomocą wartych miliony dolarów radioteleskopów odkrywa się mikrofalówki. Astronomowie, a zwłaszcza ci działający w ramach programu SETI, cały czas starają się jeszcze bardziej rozwijać nasze możliwości obserwacyjne, tak żeby mieć jak największą pewność, że mają do czynienia z sygnałami pochodzącymi spoza Ziemi. I kilka takich pewniaczków udało się już zarejestrować. Przyjrzyjmy się z osobna najgłośniejszym sygnałom w historii, zaczynając od absolutnej legendy – sygnału WOW. W sierpniu 1977 roku teleskop Big Ear zarejestrował wyrzut fal z okolic gromady kulistej M55 w gwiazdozbiorze Strzelca. Jerry Emmon, widząc wydruk, zakreślił ciąg 6EQUJ5 czerwonym długopisem. I od razu musimy obalić popularny mit. Te znaki to nie jest żaden zaszyfrowany język kosmitów. W archaicznych systemach komputerowych tamtego czasu puste miejsce oznaczało 0, liczby od 1 do 9 to ułamek natężenia sygnału, a litery alfabetu oznaczały wartości powyżej dziesiątki. Pik na literze U oznaczał sygnał 30-krotnie silniejszy od galaktycznego szumu. No dobra, ale co czyni ten sygnał tak wyjątkowym, że właściwie każdy, kto interesuje się tematem poszukiwania obcych, słyszał o sygnale WOW? Po pierwsze, skrajnie wąskie pasmo, niemożliwe przynajmniej według naszej wiedzy dla naturalnych procesów. Wszystko, co obserwujemy w kosmosie, a co produkuje fale radiowe, szumi na wielu częstotliwościach. Sygnał jest chaotyczny i bardzo szerokopasmowy. Natomiast kiedy tworzymy własne sygnały radiowe, to mają one wąskie pasmo częstotliwości, są niejako skupione. No pomyślcie o częstotliwościach stacji radiowych. Podaje się konkretną, a nie zakres z kilohercami w jedną albo w drugą stronę. Po drugie, częstotliwość 1420 MHz, czyli pasmo neutralnego wodoru. Absolutnie uniwersalna, jakby się zastanowić, częstotliwość we wszechświecie. Idealna do nawiązania łączności. A przynajmniej tak nam się wydaje, no bo sami wybralibyśmy właśnie taką częstotliwość. Dlaczego? Bo jest to częstotliwość, na której mapujemy struktury galaktyk. Wodór to najpowszechniejszy w kosmosie pierwiastek i jeśli mamy do czynienia z cywilizacją, która jest w stanie badać kosmos, to na pewno również jest tego świadoma i obserwuje galaktykę właśnie w częstotliwości 21 cm. Naturalnie więc wybraliby komunikację swojego sygnału radiowego na tym paśmie. No, ale ponownie, przynajmniej tak nam się wydaje. Po trzecie, czas trwania wynoszący równe 72 sekundy. Teleskop Big Ear był stacjonarny, obracał się razem z Ziemią. Czas, w jakim punktowy cel na niebie wchodził i wychodził z jego pola widzenia, wynosił dokładnie 72 sekundy. To matematyczny dowód, że sygnał pochodził z głębokiego kosmosu. Niestety, mimo setek prób, sygnał WOW nigdy się nie powtórzył, stając się największym powodem do frustracji w historii astronomii. Jednak sygnał WOW nie był jedynym, który kazał nam się zastanawiać, czy oprócz nas w kosmosie istnieją inne cywilizacje techniczne. W latach 80. na Uniwersytecie Harvarda inżynier Paul Horowitz, wspierany przez Carla Sagana, tak tego Carla Sagana, uruchomił projekt META. Był to potężny skok technologiczny. Zamiast nasłuchiwać pojedynczych punktów, system analizował ponad 8 milionów kanałów jednocześnie. Przez 5 lat zebrano 60 miliardów zdarzeń, z których po morderczej selekcji i wycięciu ziemskiego szumu pozostało zaledwie 11 mocnych kandydatów na technosygnaturę. I tu uwaga, z tych 11 doskonałych sygnałów aż 8 pochodziło w linii prostej z gęstej płaszczyzny dysku Drogi Mlecznej. Gdyby to były po prostu awarie sprzętu albo odbicia ziemskich radarów, rozłożyłyby się na niebie całkowicie chaotycznie. Przypadkowo. Prawdopodobieństwo, że błędy statystyczne ułożą się idealnie na równiku galaktyki, wynosiło zaledwie 0,5%. Sugerowało to istnienie olbrzymiej infrastruktury w centrum galaktyki, która wysyła sygnały w nieprzewidywalnych odstępach czasu. Jednak, jak to bywa w badaniach kosmosu, sygnały uciekły i nigdy nie wróciły. Oczywiście musimy mieć na uwadze, że w tejże płaszczyźnie znajduje się większość masy galaktyki, w tym gwiazd i planet, a więc i większe jest prawdopodobieństwo, że to właśnie stamtąd pochodzić mogłyby takie sygnały, ale wyprodukowane w jakiś sposób naturalnie, tylko po prostu jeszcze nie znamy takich mechanizmów. Wciąż nie jest to dowód na istnienie Wolkan i Romulan, nawet nie Klingonów, którzy radośnie podróżują przez galaktykę. A właśnie, skoro o podróżach mowa, to chwila dla partnera dzisiejszego odcinka, czyli Oponeo.pl. A partnerem dzisiejszego odcinka ponownie jest największy i najpopularniejszy sklep z oponami w Polsce, czyli Oponeo.pl. I ja jako wieloletni klient właśnie tej platformy też swoje opony wymieniam właśnie z Oponeo. A mamy wiosnę, jakby nie patrzeć, więc już najwyższy czas, żeby zmienić z zimowych na letnie. No i możecie to zrobić w bardzo prosty sposób, bo po zamówieniu w ciągu 24 godzin opony są albo u Was, jeśli sami gdzieś szukacie miejsca, żeby je wymienić, albo możecie skorzystać z jednego z ponad 1400 miejsc w całej Polsce, gdzie te opony zostaną dostarczone i tam po wybraniu wcześniej odpowiedniego terminu oczywiście będą w Waszym samochodzie wymienione, więc bardzo fajna sprawa. No i jeszcze jedna fajna sprawa, jeśli korzystacie z oponeo.pl na swoich smartfonach. Możecie zrobić zdjęcie swojej opony, jeżeli nie wiecie po prostu, jakie parametry powinna mieć opona, którą zamawiacie. I po zrobieniu zdjęcia aplikacja dobierze Wam odpowiedni rozmiar, odpowiedni rodzaj tych opon, da Wam do wyboru kilka różnych, żebyście mogli wybrać takie, które najbardziej Wam pasują. Także ja jako wieloletni klient polecam Wam oponeo.pl bardzo serdecznie, moi drodzy, bo trzeba dbać o bezpieczeństwo, a opony w dobrym stanie to jest podstawa bezpieczeństwa na drodze. A teraz lecimy już, moi drodzy, z dalszą częścią materiału.
Na tapet czas wziąć zjawisko GPM J183910, urocza nazwa. Aby pojąć absurdalność tego sygnału, wyjaśnijmy sobie koncepcję pulsarów i tak zwanej Doliny Śmierci. Kiedy ogromna gwiazda umiera, zapada się w sobie do rozmiaru miasta, powiedzmy, jeśli miała odpowiednią masę. Zyskuje niewyobrażalną gęstość, staje się gwiazdą neutronową, a nierzadko właśnie pulsarem. Wiruje wokół własnej osi, wyrzucając z biegunów potężne promienie radiowe, które omiatają kosmos niczym snop światła z latarni morskiej. Z czasem jednak każdy taki obiekt traci energię obrotową, no i po prostu musi zwolnić. Fizycy wyznaczyli na wykresach granicę zwaną Doliną Śmierci. Kiedy obrót pulsara spada poniżej tej linii, nie ma on już po prostu siły generować strumieni promieniowania, no i wyłącza się, stając się kompletnie niewidzialnym w paśmie radiowym. Jest tam oczywiście, ale już nie emituje tych jetów radiowych. Pomyśl o dynamie w starym rowerze. Kiedy zwalniasz do tempa pieszego, to żarówka po prostu zaczyna gasnąć. No i dokładnie tak samo dzieje się tutaj. W 2022 roku w odległości 18 tysięcy lat świetlnych od nas namierzono źródło GPM J183910. Emituje ono sygnał z powalającą wręcz punktualnością co 21 minut i 58 sekund. Jeśli słuchamy często o pulsarach sekundowych lub milisekundowych, to tutaj już zaczyna to brzmieć dziwnie, prawda? Zdziwieni astronomowie przeszukali stare zapisy i odkryli, że ten sygnał trafia w Ziemię w tym samym absolutnie niezmiennym rytmie od ponad 35 lat, począwszy od 1988 roku, kiedy po raz pierwszy go zarejestrowano. Problem polega na tym, że obiekt ten wiruje ponad 1000 razy, ale wolniej od typowego pulsara. Na wykresach leży głęboko poniżej wspomnianej Doliny Śmierci. Po prostu nie ma prawa według naszej wiedzy świecić w zakresie radiowym. Teoretycy próbowali ratować się koncepcją wstrząsów na magnetarach, czyli takich rzadkich gwiazdach o monstrualnym polu magnetycznym, ale takie zjawiska trwają ledwie lata, a energia rozprasza się dość szybko. Niezrozumiałe i nielogiczne jest, by taki mechanizm generował fale przez 3 dekady. A może obcy? Na szczęście nie jesteśmy jak dzieci we mgle i czasami te tajemnicze sygnały dajemy radę przypisać do ich prawdziwego źródła. Chociaż ja bym oczywiście wolał, żeby prawdziwym źródłem był krążownik Wolkan. Zresztą wy pewnie tak samo. No ale tak dobrze nie ma. Czas na kolejny sygnał. Złudzenia powstające w naszych aparaturach badawczych to niestety częsty problem. W 2003 roku projekt SETI at Home, wykorzystujący moc obliczeniową domowych komputerów wolontariuszy, wyłowił sygnał SHGB02+14A z rejonów gwiazdozbioru Ryb i Barana. Media wręcz oszalały, bo sygnał operował blisko słynnej częstotliwości wodoru. Słowo obcy było odmieniane przez wszystkie przypadki, czasy i rodzaje. Jednak chłodna analiza fizyczna szybko zabiła ten entuzjazm. Sygnał wykazywał niespotykanie gwałtowny dryf doplerowski rzędu od 8 do 37 Hz na sekundę. Gdyby potraktować to jako wektor ruchu planety wysyłającej sygnał, oznaczałoby to, że ta rzekoma egzoplaneta obraca się wokół własnej osi 40 razy szybciej niż Ziemia. W sumie jakby tak się zastanowić, to na takiej planecie dopiero moglibyśmy mówić o tym, że nie starcza nam doby kompletnie na nic. Natomiast prędkość obrotu niosłaby ze sobą dużo większe problemy niż tylko trudny do opanowania terminarz, bo taka rotacja po prostu rozerwałaby glob. Ponadto trzykrotna rejestracja sygnału pokazała, że zawsze zaczynał się on od tej samej częstotliwości, niezależnie od tego, gdzie w danym momencie miałaby znajdować się planeta na orbicie, a więc wyklucza to też jakiegoś rodzaju pojazd kosmiczny, który emitowałby te sygnały. Szansa na to była bliska zeru. Zjawisko to przypisano ostatecznie błędom procesorowym i nałożeniom kosmicznego zgiełku. Dlatego przy tego typu badaniach tak ważne jest rozpatrywanie wszystkich możliwych parametrów, o których w danym momencie mamy wiedzę. Ale tutaj jest taki ptaszek, ponieważ nie jest to do końca pewne. Być może jest to sygnał z jakiegoś technologicznego urządzenia, a być może tylko właśnie ta interferencja. Nie mamy dowodu ani na jedno, ani na drugie. Lećmy z kolejnym. W 2019 roku anteny australijskiego teleskopu Parkes wyselekcjonowały nieskazitelny, wąskopasmowy sygnał z rejonu, uwaga, Proxima Centauri, zaledwie nieco ponad 4 lata świetlne stąd. Nazwano go BLC1. Sygnał tkwił nieruchomo na częstotliwości około 982 MHz przez 5 długich godzin obserwacji. Podobnie jak poprzednio, i tym razem świat nauki i media wręcz oszalały. I musimy tu zrozumieć ewentualne konsekwencje idące wraz z odkryciem cywilizacji technicznej tak blisko nas. Nie mówimy tu bowiem o setkach czy tysiącach lat świetlnych, tylko o zaledwie około 4. Jeśli cywilizacja techniczna byłaby tak blisko nas, to możliwe byłoby po pierwsze skontaktowanie się z nią, a po drugie nawet podróż. Mamy koncepcję napędów, które bez łamania praw fizyki pozwoliłyby nam się rozpędzić do prędkości nawet 20% prędkości światła w próżni, a to pozwoliłoby na fizyczny kontakt w czasie istnienia jednego pokolenia. Nie mamy oczywiście takiej technologii, no bo nie ma też impulsu, żeby kłaść grube miliardy, żeby ją rozwijać, ale impuls w postaci odkrycia inteligentnego życia w pobliżu najbliższej nam gwiazdy byłby wystarczający, zapewniam was. Zespół pod kierownictwem dr Sophie Sheikh rzucił na ten przypadek całą potęgę analityczną Instytutu Berkeley. Przeznaczono kolejne 39 godzin na rygorystyczne obserwacje tego samego punktu. Wynik? No niestety pustka. Okazało się, że BLC1 to absolutny majstersztyk intermodulacji, czyli niezwykle złożonego nałożenia się na siebie fal z telekomunikacyjnej infrastruktury wokół samego obserwatorium na Ziemi. Czyli, moi drodzy, dokładnie tak. Sieci telefoniczne, sieci komunikacyjne na Ziemi są bardzo mocno rozpropagowane i bardzo mocno rozbudowane, a więc niestety wpływają coraz bardziej na radioobserwacje. Stąd też nie byłoby wcale głupim pomysłem, żeby przenieść, po jakimś czasie oczywiście, obserwacje przez radioteleskopy, na przykład na Księżyc. Ale to nie koniec dziwnych sygnałów, które próbowaliśmy rozpracować. Bardzo podobna, a wręcz bolesna lekcja spotkała badaczy w 2017 roku. Z rejonu czerwonego karła ROS-128 odebrano 10-minutowy impuls w paśmie komunikacyjnym od 4,6 do 4,8 GHz. Został okrzyknięty
dziwnym sygnałem, więc jak widzicie, tak dość spokojnie. Jednak weryfikacja na zintegrowanej linii kilku światowych obserwatoriów obnażyła niestety prawdę. Okazało się, że gwiazda ROS-128 znajduje się na niebie idealnie na tle ziemskiego równika niebieskiego, a to ma pewne konsekwencje, bo jest to najbardziej zatłoczona autostrada na orbicie, pełna geostacjonarnych satelitów komercyjnych i wojskowych też, nadających dokładnie w tych częstotliwościach. Sygnał był więc tylko ślepym echem ludzkich maszyn krążących nad naszymi głowami, a właściwie wiszących nad naszymi głowami, bo to orbita geostacjonarna. Ale spokojnie, nie tylko my jesteśmy winni. Jeśli to nie ludzkie satelity nas zwodzą, to robi to też sama natura. Ekstremalnym przykładem są szybkie błyski radiowe, w skrócie FRB. To ułamki milisekund, podczas których w głębokim kosmosie uwalniana jest energia przekraczająca to, co nasze Słońce produkuje w ciągu lat. Większość z nich jest jednorazowa, ale wyjątkiem okazał się FRB-180916, odkryty przez kanadyjski zespół HIME. Ten sygnał zachowywał się w bardzo dziwny sposób. Bardzo przypominał coś, co mogło być wyprodukowane przez wspomniane wcześniej macki technicznej cywilizacji. Przez równo 4 dni bombardował nas sygnałami co około godzinę, po czym milkł na 12 dni. Pełny cykl trwał 16 dni z niesamowitą precyzją. Zamiast jednak ogłaszać odkrycie stacji kosmitów, astrofizycy udowodnili, że to najprawdopodobniej układ binarny. A co to takiego? Mamy na przykład młodego magnetara, taką martwą gwiazdę o potężnym polu magnetycznym, która wiruje wokół drugiej masywnej gwiazdy. I geometria tego tańca sprawia, że magnetar omiata swoją wiązką promieniowania Ziemię precyzyjnie co 16 dni, zachowując się jak gigantyczna, naturalna latarnia morska. Gdyby nie było tego towarzysza magnetara, to mielibyśmy klasyczne wysyłanie sygnału, ale przez to, że dochodzi do pewnych perturbacji grawitacyjnych pomiędzy nimi, na jakiś czas ta wiązka po prostu trafia w inne rejony i nie omiata Ziemi, i stąd to milczenie. Także nie są to ciche dni ze strony magnetara, tylko po prostu specyficzne kosmiczne tango. Kosmos potrafi tworzyć obiekty, które złośliwie upodabniają się do wytworów inżynierii. W 2018 roku odkryto sygnał nazwany metronomem. Ten impuls uderzał z precyzją szwajcarskiego zegarka, moi drodzy, równo co 18 minut i 18 sekund wysyłał falę trwającą niemal minutę. Fizycy przypuszczają, że to ekstremalnie namagnesowany stary biały karzeł, podkradający energię od swojego towarzysza. Tak by tutaj pasowało z różnego rodzaju modeli. Właśnie, mamy ewidentnie problem z ustaleniem, co jest źródłem dziwnych sygnałów. Czasem udaje się stworzyć sensowną teorię, a czasem jedyne, co przychodzi na myśl, to właśnie techniczna cywilizacja. Czy mamy jakiekolwiek narzędzia, żeby rozwiać wątpliwości i ustalić prawdę? Czy będziemy wiecznie skazani na takie przypuszczanie i gdybanie? Z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja, a dokładnie struktury głębokiego uczenia. Świetnym przykładem jest wariacyjny autokoder ze splotową siecią neuronową. Brzmi dziwnie dosyć, w skrócie BVAE. Klasyczne oprogramowanie działało zero-jedynkowo, szukało tylko tego, co mu kazano. Model BVAE działa zupełnie inaczej. Nie skupia się tylko na liczbach, ale przetwarza dziesiątki tysięcy obrazów spektralnych, które są wykonywane, i uczy się samej wizualnej struktury ziemskich zakłóceń. Ta sieć potrafi przetrawić 150 terabajtów danych, omijając zakłócenia, i wskazać prawdziwe anomalie, niewidoczne dla starych systemów. A tym bardziej, jeżeli mielibyśmy wszystko przejrzeć ręcznie. Zmieniło to nasłuch radiowy z mozolnego wpatrywania się w zarejestrowany szum w poszukiwaniu sygnałów, w potężną analityczną maszynę, która wyłapuje konkretne wzorce. Żeby jednak uniknąć medialnej histerii za każdym razem, kiedy sztuczna inteligencja wypluje ciekawy wykres, stworzono też skalę RIO, a obecnie nawet skalę RIO 2.0. Działa trochę podobnie do skali Torino, która to ocenia ryzyko uderzenia asteroidy w Ziemię. Skala RIO ocenia sygnał od 0 do 10, podstawia pod wzór dystans, naturę fizyczną fali, i potencjał na celową komunikację, bo to też jest tutaj ważne. Ale co najważniejsze, zawiera tak zwany czynnik ułomności delta, który obniża końcowy wynik na tej skali, jeżeli mamy tutaj jakieś braki w sprzęcie czy problemy ze sprzętem, jeżeli są jakiekolwiek szanse na to, że są to po prostu jakieś ziemskie zakłócenia. Kiedy zastosowano tę skalę do słynnego fałszywego sygnału BLC1 z Proxima Centauri, Rygor matematyczny ściągnął początkowy optymizm z poziomu 7, no niestety do absolutnego zera. Skala Rio 2.0 to taki zimny prysznic, który gwarantuje nam, że nie damy się ponieść emocjom i chciejstwu. A chciejstwo jest dosyć wysokie. Załóżmy jednak przez chwilę scenariusz absolutnie idealny. Sztuczna inteligencja łapie w końcu prawdziwy obcy sygnał. Test on-off, zdany śpiewająco. Mamy perfekcyjny dryf doplerowski. Skala Rio krzyczy z dumą 10. I co, szampan strzela? No nie do końca. Właśnie w tym momencie możemy zderzyć się ze ścianą, a nazywamy tę ścianę barierą semantyczną. Przez dziesięciolecia naiwnie wierzyliśmy, że uniwersalnym językiem komunikacji we wszechświecie będzie matematyka albo fizyka, że dogadamy się z obcymi za pomocą ciągów liczb pierwszych chociażby, tak? Jak u Carla Sagana. Może być to jednak gigantyczny błąd, a doskonały dowód na naszą arogancję pływa w ziemskich oceanach. Biolodzy morscy od lat śledzą słynnego wieloryba 52-hercowego. Ten samotny płetwal wysyła w toń idealnie czysty komunikat biologiczny. Problem polega na tym, że krzyczy na częstotliwości 52 Hz, podczas gdy cały jego gatunek rozmawia i nasłuchuje w paśmie od 15 do 25 Hz. Te zwierzęta fizycznie się nie słyszą. Biologiczne uwarunkowania skazują tego giganta na absolutną ciszę w wodzie, właściwie pełnej jego własnych pobratymców. Zastanówmy się więc tak na chłodno. Skoro na naszej własnej planecie, w obrębie jednego gatunku, ewolucja potrafi stworzyć mur komunikacyjny, który jest nie do przebicia, to jakim prawem w ogóle zakładamy, że w ogóle zrozumiemy logikę bytu, który ewoluował w kompletnie innej rzeczywistości? I ma macki! Żeby uświadomić sobie, jak naiwne są nasze wyobrażenia o obcych komunikatach, musimy porzucić myśl, że wszechświat mówi językiem naszej ludzkiej matematyki. Europejska Agencja Kosmiczna postanowiła to zweryfikować, odpalając genialny wręcz w swojej prostocie eksperyment o nazwie Assign in Space. Zamiast czekać na kosmitów, sami ich udawaliśmy. Sonda Trace Gas Orbiter, krążąca na co dzień wokół Marsa, wcieliła się w rolę obcego statku i wycelowała w Ziemię specjalnie spreparowaną wiadomość. Jej autorką była Daniela De Paulis, badaczka z Instytutu SETI, która zaprojektowała sygnał tak, żeby symulował całkowicie obcą dla nas logikę. Sygnał uderzył w ziemskie teleskopy, a następnie został rzucony na pożarcie tysiącom hobbystów i kryptologów na całym świecie. Przez ponad rok najtęższe umysły łamały sobie na nim zęby. Gdy pewnemu duetowi badaczy w końcu udało się rozłupać ten ciężki do zgryzienia orzech, prawda okazała się fascynująca. Zamiast spodziewanego ciągu zer i jedynek czy znanych praw fizyki, w paczce ukryta była dynamiczna, poklatkowa symulacja. Taka wirtualna instrukcja, w której klockami są proste automaty komórkowe, układające się w matryce aminokwasów, biologicznych cegiełek życia. Eksperyment ten był niczym kubeł zimnej wody. Boleśnie udowodnił, że narzucanie naszego ludzkiego toru rozumowania i matematyki formom pozaziemskim jest zwykłą cywilizacyjną arogancją. Obcy język może opierać się na biologii, na chemii, albo na przykład, nie wiem, na ruchu. Może wymykać się wszystkiemu, do czego przywykliśmy do tej pory. Poszukiwanie życia we wszechświecie dawno przestało być romantycznym wpatrywaniem się w gwiazdy i takim, wiecie, naiwnym wyczekiwaniem, że lądowanie małych zielonych ludzików w końcu nastąpi. Dzisiaj jest to usłana pułapkami dziedzina twardej astrofizyki. Z jednej strony toniemy we własnym technologicznym hałasie. Codziennie zmuszani jesteśmy odrzucać tysiące fałszywych ech od wojskowych i komercyjnych satelitów. A z drugiej strony mierzymy się z kosmosem, w którym natura okazała się genialnym iluzjonistą. Potrafi tak zakręcić martwym magnetarem, żeby ten do złudzenia przypominał obcą latarnię morską, że tak sobie tutaj to poetycko nazwę. Dlatego dzisiaj nie ufamy tak po prostu na słowo absolutnie niczemu, potrzebujemy dowodów. Każdy nawet najbardziej obiecujący sygnał musi bezwzględnie przejść przez żelazne, bezduszne wręcz filtry sieci uczenia maszynowego. Brak możliwości powtórnego zweryfikowania tego sygnału to wciąż nasz największy koszmar i wróg numer jeden, bo nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy na pewno usłyszeliśmy to, co usłyszeliśmy. Jednak to właśnie ta ciągła, analityczna frustracja zmusza nas do kucia coraz doskonalszych narzędzi. Wszystko po to, żeby w dniu, w którym z tego galaktycznego szumu wyłoni się w końcu ten jeden niezaprzeczalny komunikat, mieć po prostu stuprocentową pewność. Pewność, że nie słuchamy echa jakichś mikrofalówek czy telefonów komórkowych albo satelitów, tylko po raz pierwszy w historii odbieramy prawdziwy głos z drugiego końca wszechświata. Albo
chociaż z najbliższej gwiazdy, albo chociaż ze statku matki, który podróżuje w Układzie Słonecznym. Kto wie? Ja czekam na pewno też na ten moment, ale czy się doczekam, to się okaże. Natomiast na pewno doczekam się opon, które już do mnie lecą w tym momencie z oponeo.pl, także moi drodzy, serdecznie też zachęcam Was do skorzystania z usług naszego partnera dzisiejszego odcinka, a wszystkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie tego filmu. Także moi drodzy, widzimy się w kolejnych produkcjach na kanale Astrofazy. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.